Witamy Państwa bardzo serdecznie, zapraszamy na audycję Studia Sport. Przed mikrofonem
Łukasz
i Paweł. Nie było nas troszeczkę, to przez tą przerwę świąteczną, ale dzisiaj nie będziemy może wszystkiego nadrabiać, bo trochę tego się jednak działo. Będziemy na bieżąco, czyli skoki, później te ligi, które grały, angielska, ona grała najwięcej, ale grała też hiszpańska, no i pozwolimy sobie na krótkie podsumowanie ekstraklasy, a też tego, co się dzieje obecnie. No i może też troszkę transferów, bo to okienko jest już czynne i troszkę zaczyna się już dziać, ale od początku, czyli od skoków, od tych dyscyplin zimowych. Za nami turniej czterech skoczni. No i tutaj możemy mówić praktycznie tylko o jednym nazwisku, czyli ten niesamowity skoczek z Japonii, Ryo Kobayashi. On dokonał tego, co dokonał rok temu Stoch, co dokonał parę lat temu Hanawalt, czyli wygrał wszystkie cztery konkursy turnieju czterech skoczni. Można powiedzieć, że tylko nie prowadził po jednej serii, po tej ostatniej, po tej przedostatniej, w ostatnim konkursie. Niesamowita forma Japończyka. No i wydaje się, że w tej chwili nic i nikt nie jest mu w stanie zagrozić, no bo robi co chce.
Kobayashi wygrywa z naprawdę sporą łatwością poszczególne konkursy, chociaż trzeba przyznać, że zarówno w Oberstdorf, jak i w Garmisch-Partenkirchen po piętach mocno nadeptał mu Markus Eisenbichler, reprezentant Niemiec, ale jednak za każdym razem okazywał się minimalnie słabszy. Konkurs w Innsbrucku to już był popis Kobayashiego, który był zdecydowanie najlepszy, tam miał naprawdę dużą przewagę nad rywalami. No i to, co mówiłeś, czyli Bischofshofen, tutaj taki jeden troszkę słabszy skok mu się przydarzył w pierwszej serii, ale później w drugiej tej finałowej serii z nawiązką się zrehabilitował i ostatecznie Kobayashi, tak jak mówiłeś też wcześniej, jako trzeci skoczek w historii jest zwycięzcą wszystkich czterech konkursów w jednym turnieju czterech skoczni.
Właśnie w tym turnieju czterech skoczni wysoka forma też dwóch Niemców, bo do tego dochodzi jeszcze Stefan Laje, który zajął ostatecznie trzecie miejsce, tym razem bez Polaka na podium, ale było bardzo blisko. I to możemy powiedzieć i w przypadku Dawida Kubackiego, i w przypadku Kamila Stocha, bo Kamil Stoch zaliczył tylko ten czwarty konkurs, taki mocno gorszy do tych wcześniejszych występów. Tutaj ewidentnie mu w tym czwartym konkursie nie szło. Za to Dawid Kubacki wypadł w nim znakomicie, bo nie dość, że w kwalifikacjach pobił rekord skoczni, później był trzeci po pierwszej serii, a po drugiej serii skończył na drugim miejscu i praktycznie tylko ten właśnie ostatni skok z drugiej serii miał troszkę słabszy i dlatego nie powalczył z Japończykiem o zwycięstwo, ale drugie miejsce za tym znakomitym skoczkiem to też bardzo dobry wynik.
Warto w ogóle podkreślić, że Kubacki w tym turnieju dwa razy stał na podium, bo to jeszcze było trzecie miejsce w Garmisch-Partenkirchen, piąty był też w Oberstdorfie. Jedyny taki słabszy konkurs to był Innsbruck i wydaje się, że gdyby w Innsbrucku Kubackiemu poszło lepiej, to trzecie miejsce było spokojnie w zasięgu, ale i tak dla Kubackiego to jest taki życiowy sukces, jeżeli chodzi o turniej czterech skoczni, bo nigdy tak wysoko nie był.
Tak, ale w przypadku Dawida Kubackiego cieszy ta powtarzalność, która była widoczna właśnie w tym turnieju czterech skoczni, bo ten konkurs, który mu nie wyszedł, to też w dużej mierze przez warunki, które wtedy panowały na skoczni, tam też no dużo tych rzeczy się na to poskładało, ale Kubacki był dotychczas takim zawodnikiem, że on dobrze skakał, ale brakowało tej powtarzalności. Teraz ma te dwa w miarę dobre skoki.
Jeżeli chodzi o pozostałych Polaków, no to tutaj zdecydowanie więcej spodziewaliśmy się po Piotrze Żyle, który zawiódł w jednym z konkursów, w ogóle nie wchodząc do drugiej serii. To też zdecydowało o tym, że ostatecznie uplasował się dopiero na pozycji 19. Mówimy dopiero, bo przecież to jest zawodnik, który w generalce Pucharu Świata jest wiceliderem. Jeżeli chodzi o pozostałych zawodników, no to niestety można mówić tutaj o rozczarowaniu.
Chociaż cieszy postawa w jednym konkursie Jakuba Wolnego. On tam był na początku drugiej dziesiątki, ale tak, poza szczególnie Maciej Kot, on dostał się tylko do jednego konkursu, do drugiego nawet nie wchodził do tej pierwszej serii.
Troszeczkę więcej też spodziewaliśmy się z pewnością po Stefanie Huli, po poprzednim naprawdę dobrym sezonie, a tymczasem ten zawodnik na 36. miejscu, a wspomniany przez ciebie Kot Tylko jeden punktowany skok oddał w całym turnieju, ostatecznie uplasował się na miejscu 61. I tak jeszcze dla formalności powiedzmy, że zaprezentował się też Aleksander Zniszczą, czyli zawodnik, który został dowołany na turniej z kadry B i on został sklasyfikowany na miejscu 51 i z notą 194,5 punkta.
Dobrze, że konkurs drużynowy jest dopiero w Zakopanem, no bo nasz trener by miał nie lada zagłostkę, bo możemy powiedzieć, na razie to wygląda tak, że Dawid Kubacki wyrównał tą formę, jest chyba w najwyższej formie. Kamil Stoch, on utrzymuje od początku sezonu podobną formę, ma takie przebłyski, ale jeszcze brakuje czegoś, co miał w tamtym sezonie. Piotr Żyła, on skakał rewelacyjnie do turnieju czterech skoczni. Na tym turnieju czterech skoczni wyglądał na takiego wypalonego jakby. Jakub Wolny ma przebłyski, ale to się zdarza w co czwartym konkursie. No Stefan Hula, dla niego na razie szczytem jest awans do drugiej serii. Maciej Kot jest zupełnie poza rywalizacją.
No rzeczywiście będzie to problem. Na szczęście, tak jak mówiłeś, ten konkurs drużynowy, on będzie w Zakopanem, czyli 19 stycznia, ale wcześniej jeszcze wracamy do rywalizacji w Pucharze Świata, tym razem we Włoszech, we włoskim Predacji.
12 i 13 stycznia.
Jeżeli chodzi jeszcze o klasyfikację generalną, bo warto też o tym wspomnieć.
To ona wygląda całkiem ładnie.
Mhm. Jeżeli chodzi o generalkę, to tutaj zdecydowana dominacja Ryoyu Kobayashiego, co nie dziwi, bo jeżeli zerkniemy w statystyki, on do tej pory wygrał 8 konkursów na 11 indywidualnych, więc to jest absolutna dominacja tego zawodnika. I tak jak mówiłem wcześniej, też Piotr Żyła na drugim miejscu cały czas się utrzymuje, 529 punktów tuż za nim Kamil Stoch, tych punktów 504, no i w dziesiątce coraz wyżej dzięki tym dobrym wynikom ostatnim Dawid Kubacki, który aktualnie jest na 7 miejscu i zgromadził 352 punkty.
Co do Kobayashiego, to wygląda tak, że on do półmetku może uzbierać 1000 punktów. To się rzadko zdarza. Kiedyś był taki sezon, kiedy Prewc tak wszystko wygrywał i na razie to też tak wygląda, że Kobayashi nie ma tej konkurencji, no bo to jest ponad 400 punktów różnicy, ale cieszę, że jednak tu Polacy tworzą tą grupę pościgową, no i do Żyły i Stocha dołączył właśnie Kubacki, chociaż z Niemcami będzie ciężka i wyrównana walka, to też w tych konkursach drużynowych będzie ciekawie wyglądało, no bo jak popatrzymy na Norwegów, którzy w tamtym sezonie spisywali się rewelacyjnie, no to oni mają jakiś na razie sezon kryzysowy.
Rzeczywiście tak, w dziesiątce jest tylko jeden z nich, Johan Andre Forfang, który tak naprawdę to swoje miejsce zawdzięcza przede wszystkim udanemu weekendowi w Niżnym Tagile, gdzie był pierwszy i drugi. A jeżeli chodzi o Niemców, no to taka trochę zamiana ról, bo najlepsi są na razie Stefan Laie i Karl Geiger, a więc zawodnicy, którzy w poprzednich latach byli w cieniu takich skoczków jak chociażby Freitag czy wspomniany Eisenbichler.
Tak, i jeszcze jedno, co warto zauważyć po tym konkursie czterech skoczni, to odrodzenie Stefana Krafta. Wygląda na to, że ten zawodnik będzie coraz groźniejszy.
No Kraft może mówić o ogromnym pechu w Garmisch-Partenkirchen, no tam zawalił, można powiedzieć, popisowo ten konkurs, ponieważ nie zakwalifikował się w ogóle do drugiej serii, był gdzieś tam pod koniec stawki, no i gdyby nie to, to mógłby, myślę, spokojnie namieszać w walce nawet o tą czołową trójkę.
To tyle, jeżeli chodzi o skoki narciarskie. Naprawdę ten sezon nam się już rozkręcił i będzie się jeszcze bardziej rozkręcał, a przypominamy, że pod koniec lutego Mistrzostwa Świata, także będzie się jeszcze działo. Za chwilkę wrócimy do piłki nożnej.
Celu. Skoczyć długo, jak najdalej, wylądować
Zaczynamy od Ligi Angielskiej, tam za nami już 21. kolejka. W tej przerwie świątecznej było tych kolejek kilka, jeszcze były rozgrywki pucharowe, ale skupimy się tylko na lidze, bo dzieje się rzeczywiście sporo. Do tej 21. kolejki bez porażki był Liverpool i on zdecydowanie w tabeli prowadził. Prowadzi dalej, ale już nie tak zdecydowanie, bo ma 4 punkty przewagi nad Manchesterem City, no i to właśnie City okazało się pierwszym pogromcą zespołu z Anfield, wygrywając 2-1 u siebie.
No i trzeba przyznać, że to spotkanie bezpośrednie tych dwóch drużyn było naprawdę znakomitą reklamą futbolu Ligi Angielskiej. Oglądało się to naprawdę z przyjemnością. Jeżeli chodzi o Liverpool, The Reds mieli niepowtarzalną okazję odskoczyć The Citizens na 10 punktów, co na tym etapie rozgrywek byłoby już naprawdę sporą zaliczką. No ale stało się inaczej i też dzięki temu w grze pozostają właśnie zarówno obywatele, jak i trzeci w tabeli zespół Tottenhamu, bo koguty tracą do Liverpoolu 6 punktów.
Tak, a Tottenham ostatnio wygrał z Cardiff 3-0 na trzecim miejscu Chelsea, Londyn, ale Chelsea akurat w ostatniej kolejce tylko zremisowała u siebie 0-0 Southampton, a Southampton po zmianie trenera od początku do końca gra nasz reprezentacyjny obrońca. Czyli możemy mieć w końcu grających obrońców w kadrze. Oby tak zostało dalej.
Rzeczywiście tak i warto podkreślić, że Southampton naprawdę, jeżeli chociażby popatrzeć na ten mecz ostatni z Chelsea, bardzo dobrze prezentuje się w defensywie, bo The Blues grali u siebie, a zdobyć punkty na Stamford Bridge jest naprawdę bardzo trudno.
Tak, ale Southampton na razie dopiero trzecie miejsce od końca. 2 punkty do miejsca kolejnego, czyli nie jest jeszcze tak źle, jeżeli chodzi o tą stratę. Co trzeba powiedzieć po ostatnich spotkaniach, to na pewno postawa Manchesteru United. W ostatniej kolejce wygrana z Newcastle 2-0, ale po zmianie trenera, czyli po odejściu Mourinho, Manchester w lidze tylko wygrywa, chociaż też trzeba zaznaczyć, że na razie ma tych przeciwników raczej z tej dolnej połówki, nie tych walczących o mistrzostwo. Taka prawdziwa weryfikacja przyjdzie w następnej kolejce, bo tam będzie mecz z Tottenhamem.
Można tak powiedzieć, ale z drugiej strony no warto zauważyć, że za Mourinho Manchester miał problem nawet z takimi rywalami, żeby zdobywać punkty.
Z takimi.
No, nawet czytałem gdzieniegdzie takie opinie, że być może to i piłkarze grali przeciwko trenerowi, bo widać po niektórych zawodnikach, że wraz ze zmianą szkoleniowca ta forma ich poszła zdecydowanie do góry, no ale możemy tylko tak sobie właśnie polemizować, nie wiemy jak to wygląda w szatni Manchesteru. No ale fakty są takie, że są wyniki, Manchester United wygrywa kolejny mecz z rzędu, no i cały czas myśli realnie o tym, żeby powalczyć o tą pierwszą czwórkę, czyli o start w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie.
W tej wielkiej szóstce jeszcze 5. miejsce Arsenalu. Co do Arsenalu, oni potrafią zagrać rewelacyjnie, ostatnia kolejka aż 4-1 z Fulham, ale zdarzają im się wpadki, dlatego to dopiero 5. miejsce, ale to jest zespół, który w tym sezonie będzie potrafił wygrać z każdym. Za wielką szóstką na 7. miejscu Leicester City.
Jeżeli chodzi o polskie akcenty, to warto podkreślić coraz lepszą postawę West Hamu United. To w głównej mierze dzięki broniącemu tam w pierwszym składzie oczywiście Łukaszowi Fabiańskiemu, który przez jeden z angielskich portali został wybrany nawet do 11 rundy Ligi Angielskiej, więc to jest naprawdę też wyznacznik z pewnością jego wysokiej klasy sportowej. Przypomnijmy, że Młoty zaczynały sezon bardzo słabo, kilka porażek z rzędu, miejsce w strefie spadkowej. Teraz wygląda to już lepiej, 28 punktów i okolice środka tabeli, ale z niewielką stratą do 7. Leicester, a 7. miejsce może dać nawet przepustkę do gry w europejskich pucharach.
W Anglii jeszcze dużo się będzie działo. Dzieje się też w Hiszpanii, tam 18. kolejka za nami i chyba zaczniemy od tej największej. Jednak mimo wszystko niespodzianki, no bo jak to nazwać inaczej, jak Real Madryt grał siebie z Realem Sociedad i przegrywa 0-2. Wprawdzie Real grał w osłabieniu, ale jednak mimo wszystko. I to chyba drugi mecz rzędu, kiedy Real traci już w pierwszych 5 minutach bramkę.
A na tych potknięciach Realu oczywiście najbardziej korzysta nie kto inny jak Barcelona, lider rozgrywek. Duma Katalonii co prawda męczyła się w spotkaniu z Getafe, ale ostatecznie osiągnęła to, co zamierzała, czyli zdobyła 3 punkty i dzięki temu jest cały czas na pierwszym miejscu w tabeli z dorobkiem 40 punktów, to jest 5 punktów przewagi nad wiceliderem Atletico Madryt. Na trzecim miejscu mamy Sevilla, czyli zespół, który też od dłuższego czasu się trzyma w czołówce. No i Sevilla ostatnio grała właśnie bezpośredni mecz z Atletico Madryt, dlatego też ten podział punktów najbardziej uszczęśliwił Barcelonę.
Rewelacją rozgrywek jest Alaves. Oni wygrali w tej kolejce z Valencią 2-1 i jeszcze wielka niespodzianka, bo Huesca, która jest na ostatnim miejscu, wygrała w tej kolejce z Betisem 2-1. Przecież Betis miał duże aspiracje, no chociaż jest w górnej części sezonu, ale tak w górnej części tabeli, ale takie wpadki no nie wypadają. Tak jak mówiłeś, na pierwszym miejscu Barcelona, no a Real zajmuje miejsce piąte i traci już 10 punktów do Barcelony.
Jeżeli chodzi o takie rozczarowanie, no to można podkreślić miejsce Villarrealu, zespół, który ma naprawdę znakomitych piłkarzy ze zdrowym Santi Cazorlą w składzie, co warte podkreślenia.
Ale Santi Cazorla potrafił strzelić 2 bramki Realowi i wtedy zremisowali.
Się, tylko, no niestety troszeczkę brakuje jednak wsparcia ze strony kolegów, bo Żółta Łódź Podwodna ma 17 punktów, jest na miejscu 18, a ostatnio zremisowała z Eibar 0-0. Przestali co prawda przegrywać, ale jest dużo tych remisów, no a samymi remisami może być trudno utrzymanie miejsca w elicie.
To jak jesteśmy przy rozczarowaniach, to na pewno też 2 pozostałe, czyli dopiero 12 miejsce w Walencji i 14 miejsce Celta Vigo.
Rzeczywiście tak, pamiętajmy, że Walencja to jest drużyna, która w tym sezonie przecież rywalizowała jeszcze w Lidze Mistrzów.
No to na tym byśmy te ligi zagraniczne zakończyli. Zaraz wrócimy z Ekstraklasą. Pam 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 para pam 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 para pam 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 para pam pam para.
Hoy me levanto sin pensar, voy a dejarlo todo y luego yo pongo la mano en el aire, echo a volar sin complicarme la vida, disfrutar y yo. Yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Para el tiempo. Deja lo malo, para de pensar en que podría haber sido y empieza ya a ver que el futuro está llamando a tu puerta, así que aprovecha, haz como yo y di. Yo quiero más, quiero más. Es como quiero ser. Nada más, nada más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles sin querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Y ver cómo las casas quedan atrás. Desenfocado ya los árboles nos alrededor. Quiero más, quiero más. Ni un minuto que perder. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo. Pintar el momento y las nubes ir persiguiendo. Saber cantar, pasarlo bien y por las calles y querer. Volar con el viento y sentir que se para el tiempo.
Tak jak obiecaliśmy, Ekstraklasa i takie bardzo szybkie podsumowanie tego, co działo się po tych 20 kolejkach, bo nie można powiedzieć po jednej rundzie, bo tam już mieliśmy mecze rozgrywane awansem, ale może zacznijmy od tego, co wszystkich kibiców w Polsce interesuje najbardziej, czyli sytuacji Wisły Kraków. Jeżeli popatrzymy na tabelę, to wiemy, że Wisła zajmuje 8 miejsce, co patrząc na skład, na poczynania, no jest dobrym wynikiem Wisły. Ale jeżeli popatrzymy na tą sytuację niesportową, to co dzieje się teraz, no to o Wiśle, o sytuacji Wisły praktycznie nie wiemy nic. Nie wiemy, jak to wszystko wygląda w rzeczywistości, jak to się skończy. Wiemy tylko tyle, że Komisja do Spraw Licencji Klubowych PZPN zawiesiła licencję temu klubowi. Jeżeli Biała Gwiazda nie odzyska przepustki do gry przed wznowieniem rozgrywek, może ostatecznie utracić szansę na występy w Ekstraklasie. To wszystko przez to zamieszanie, które dzieje się w Wiśle. Wiadomo, że ten klub ma olbrzymie długi, że od bodajże lipca nie płacił niektórym piłkarzom, czy też sztabowi szkoleniowemu. Większość, może nie większość, ale duża część piłkarzy złożyła już wnioski do sądu o przerwanie umowy z winy klubu. Wczoraj taki wniosek został, wczoraj Dawid Kort zakończył swoją przygodę w Wiśle, która trwała tylko jedną rundę. Za tym mogą się pozypać też inni. Wiemy tyle, że jeżeli ta sytuacja nie zostanie rozwiązana, no to Wisła po trzech walkowerach odpada z rywalizacji o Ekstraklasę.
Tak, i zgodnie z regulaminem zostanie przesunięta na ostatnie miejsce w tabeli, a konsekwencji tego następny sezon rozpocznie, jeżeli oczywiście rozpocznie, dwie klasy rozgrywkowe niżej, czyli na nasze warunki byłaby to druga liga. No też jest takie możliwe rozwiązanie, że klub może ogłosić na przykład upadłość i rozpocząć jako nowy podmiot.
Ale wtedy zaczyna od najniższej klasy rozgrywkowej.
Tak, teoretycznie rzecz biorąc może tak się stać, czyli od klasy B. Jeżeli w Małopolskim jest klasa C, no to jeszcze wtedy w klasie C. Chyba że związek pójdzie na rękę i umożliwi klubowi start od czwartej ligi. Tak kiedyś było w przypadku chociażby GKS-u Katowice czy Pogoni Szczecin, które jako nowe podmioty też wystartowały od zera. No niestety tutaj cierpią dłużnicy, znaczy wierzyciele, czyli ci, którzy no, czekają na pieniądze, ale też taka jest możliwość dopuszczalna.
Nie wspominamy już o kibicach. To bardzo zasłużony klub, szczególnie w ostatnich latach, wiele znaczący dla polskiej piłki. O tej całej sytuacji związanym, kto jest właścicielem Wisły, kto się domaga tych praw, już nie będziemy mówić, bo to jest naprawdę temat na inną audycję, ale dzisiaj do klubu już weszła policja, także już tam jest dochodzenie kryminalne. Tyle jeżeli chodzi o ten temat. No tylko jeszcze, jeżeli Wisła nie przystąpi do rozgrywek Ekstraklasy, to stracą też inne kluby, bo tam chodzi jeszcze o prawa telewizyjne.
No rzeczywiście tak, tutaj też chodzi o kwestie finansowe. No ale no, zobaczymy, cały czas ta sprawa jest rozwojowa, więc będziemy musieli czekać cierpliwie na najnowsze komunikaty.
Jeżeli chodzi o największe rozczarowania, oprócz tej całej sytuacji Wisły, tej pierwszej połówki rozgrywek Ekstraklasy w tym sezonie, no to Zagłębie Sosnowiec i Górnik Zabrze, z tego względu, że dwa ostatnie miejsca, Zagłębie Beniaminek w Ekstraklasie sobie nie radzi, a Górnik po rewelacji z ubiegłego sezonu oczywiście stracił paru piłkarzy, ale to przedostatnie miejsce, a to jednak na rozczarowanie.
Już słyszymy o ruchach transferowych w tych zespołach. Wiemy już na pewno, że w Sosnowcu pojawią się, już są właściwie zakontraktowani dwaj Słowacy z zespołu Spartaka Trnawa. Myślę, że niektórzy kibice, szczególnie z Warszawy, kojarzą tą drużynę właśnie dlatego, że Spartak wyeliminował Legię z europejskich pucharów i właśnie dwóch graczy z tej drużyny przeszło. Dodatkowo król strzelców gruzińskiej ekstraklasy. Zobaczymy, czy na polskich boiskach to się przełoży. Z kolei w kontekście Górnika wymienia się takie nazwiska chociażby jak Arkadiusz Malasz, jak Ariel Borusik, jak Tomasz Jadłowiec. No trzeba powiedzieć, że ambitnie, tylko kwestia, czy w Zabrzu będą w stanie akurat tym zawodnikom zapłacić tyle, ile oni by sobie życzyli.
No a przejdźmy do tych troszkę milszych rzeczy na koniec, czyli pierwsze miejsce Lechia Gdańsk. No i to na pewno rewelacja tych rozgrywek. No i Lechia ma aż 3 punkty przewagi nad drugą Legią, a to znacząca przewaga w naszej Ekstraklasie.
Trzeba przyznać, że Lechia no zupełnie inny zespół niż w poprzednim sezonie, gdzie bili się o utrzymanie. Przyszedł trener Stokowiec, zrobił porządek w szatni, pozbył się wielu niechcianych zawodników, postawił na Polaków, uzupełnił takimi doświadczonymi piłkarzami, jak chociażby Flavio Paiszało, który jest liderem tej drużyny, i to przynosi efekty.
Druga Legia Warszawa po słabym początku, też zmiana trenera i to zaczyna jakoś funkcjonować. Lech Poznań na trzecim miejscu, tu był dobry początek, bardzo słaby środek, ale też zmienił się trener i wygląda, że jest widoczne światełko w tunelu.
No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało też na rynku transferowym, bo myślę, że trener Nawałka wykorzysta swoje kontakty i sprowadzi do Poznania jakichś nowych zawodników, ale oczywiście to dowiemy się tego w najbliższych dniach i tygodniach.
A na czwartym miejscu Jagiellonia Białystok i wygląda to tak, że o mistrzostwo chyba powalczy Lechia, Legia, Lech i Jagiellonia, czyli podobnie jak było 2 lata temu.
No i ciekaw jestem też postawy Krakowi, która miała znakomity finisz rundy. Czy podtrzyma to w rundzie wiosennej, bo jest spora szansa na 1. ósemkę.
O Ekstraklasie na pewno jeszcze będziemy mówić, pewnie już pod koniec lutego. Już dzisiaj nie zdążymy o transferach, ale to za tydzień, pewnie jeszcze przez tydzień parę rzeczy nam dojdzie. My już dzisiaj dziękujemy Państwu za uwagę. Byli z Wami
Łukasz
i Paweł. Do usłyszenia.